Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Kiedy stosujemy konkretny koncept architektoniczny lub implementacyjny w kodzie, warto na chwilę wrócić do jego korzeni i przypomnieć sobie, co tak naprawdę jego autor miał na myśli i jaki problem chciał za jego pomocą rozwiązać. Być może unikniemy dzięki temu późniejszego utrzymywania smętnego kodu w naszym projekcie. I taką właśnie podróż do korzeni popularnego wzorca CQRS odbędziemy właśnie w dzisiejszej rozmowie. Wzorca dość powszechnie stosowanego w wielu projektach, ale jednocześnie obrośniętego kilkoma mitami, z którymi po kolei spróbujemy się wspólnie zmierzyć. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny architektoniczny odcinek podcastu Better Software Design. Wiesz co, nie wiem, czy to będzie słychać, ale spróbuję wziąć laptopa, przysunąć go tutaj i pokazać Ci pewien kodzik. Czekaj, tylko muszę otworzyć edytor. Widzisz?
Mhm. No widzę.
Problem jest taki, że Oskar widzi, ale Wy nie widzicie. No właśnie, bo tak jak pewnie już mieliście okazję usłyszeć, moim gościem jest dzisiaj Oskar Dudycz. Cześć, Oskar.
Cześć, witam.
Będziemy rozmawiać o czym? No będziemy rozmawiać troszkę o CQRS-ie i rzeczach dookoła CQRS-a, a to, co właśnie Oskarowi przed chwilą pokazywałem, to był przykład, który dosyć często jest pokazywany właśnie jako implementacja wzorca CQRS, czyli komendy i comment handlery. A będziemy dzisiaj rozmawiać, tak jak wspomnieliśmy, o pewnych mitach związanych z CQRS-em, bo czasami warto zobaczyć, czym dany wzorzec jest i też czym nie jest. Więc dzisiaj chyba będziemy, Oskar, właśnie mówić, czym ten wzorzec właściwie nie jest i z czym go nie powinniśmy wiązać.
Tak. Spróbujemy go obrać z tej całej, z tej naleciałości i z tego całego narzutu i zobaczymy, co tam nam zostanie, jak to wszystko odetniemy.
No właśnie, no zobaczymy, co nam się uda odciąć. Ja spróbuję na początku tutaj jakby narzucić ton naszej dyskusji, bo chciałbym troszeczkę też tego, powiedzmy, CQRS-a zdemistyfikować, że on zawsze się łączy z podejściem command and command handler.
No to na pewno zawsze się łączy w wielu miejscach i w wielu projektach, ale nie wydaje mi się, żeby to było esencją. Sam wzorzec, komenda tak naprawdę mówi to, że mamy gdzieś jakiś obiekt, którym przesyłamy jakieś dane, no i potem jest jakaś metoda, która go obsługuje. Z tym, że sam wzorzec CQRS może, powiem w ogóle, co ten skrót oznacza, bo często sam słucham jakiś albo czytam i potem nie wiem, co to jest za skrót, bo dopiero się dowiedziałem. Więc to
no
jest...
mam komendy i query, nie? Tak jak sama nazwa wskazuje.
Tak, więc... CQRS jest to Command Query Responsibility Segregation, czyli oznacza to, że oddzielamy, po pierwsze, że dzielimy metody, które występują w naszym systemie, na dwie grupy, czyli ta logikę biznesową, która powinna wykonać jakąś operację, ale nie zwracać rezultatu, pewnie do tego dojdziemy, bo to też kontrowersyjne. No a z kolei query, no to jest po prostu zapytanie, które powinno nam zwrócić dane, ale nie zrobić żadnych efektów ubocznych. No i faktycznie ktoś, jak słyszy komenda, no to robię sobie DTO na twarz i pchasz, nie? Z tym, że niekoniecznie o to chodzi, bo to tak naprawdę formy przeprocesowania logiki biznesowej mogą być naprawdę różne. Oczywiście użycie obiektu komenda, command handlera może być właściwą opcją na obsłużenie tego typu, ale niekoniecznie musi, bo dlaczego by to nie mogła być po prostu funkcja, albo po prostu metoda, albo klasa. No, to w jaki sposób obsłużymy sobie logikę biznesową, z mojej perspektywy jest tylko detalem implementacyjnym, który może pasować lub nie musi wcale pasować. To wszystko zależy od innych decyzji, które podejmiemy w naszym projekcie.
No właśnie, ten skrót CQRS, czyli Command Query Responsibility Segregation, to jest w sumie troszkę takie rozwinięcie konceptu, który zdaje się Brendan Mayer przy języku Eiffel wprowadzał, czyli CQS.
Tak, ja zawsze szydzę, że pracował właśnie nad językiem, którego nikt nie używa, czyli Eiffel. No, wzorzec CQS jest z kolei, tam S się różni, bo to jest separation, Czyli właśnie Bertrand Meyer, on jest bardzo zasłużoną postacią, jeśli chodzi o definicję i uczenie programowania obiektowego, z tym, że takiego programowania obiektowego, jak uczył Alan Kay, czyli że skupiamy się na zachowaniach i na interakcjach pomiędzy naszymi bytami w systemie, więc z tym, że CQS jest tak jakby wzorcem, który możemy stosować bezpośrednio w kodzie. On dotyczy jak pisać nasz kod, jak dzielić nasz kod, żeby był bardziej przewidywalny, czyli wiemy, że ten wykonuje logikę biznesową, a ten zwraca dane. Z kolei Greg Young, już 11 lat temu bodajże, powiedział, że on bierze ten wzorzec CQS i go podnosi tak jakby do rangi architektury, bo stwierdził, że skoro CQS powoduje, że nasz kod będzie bardziej przewidywalny, będziemy mieć może mniej błędów, więcej miejsc na punktowe optymalizacje, może byśmy mogli to wziąć i wynieść na poziom samej architektury, czyli sprawić, żeby tak jakby cała nasza aplikacja działała podobnie i zyskała tak jak nasz pojedynczy kod, który piszemy.
No właśnie, bo ten koncept Bertranda Meyera, czyli Command Query Separation, zakładam, że jeżeli mam metodę, to metoda jest albo typu command, albo query, tak, albo będzie mutowała stan mojego obiektu, załóżmy, jeżeli mówię o programie obiektowym, albo będzie po prostu zwracała ten stan, a zwrócenie stanu go nie zmienia, tak naprawdę. Ja bym to traktował jako taką zasadę, jak to się mówi, kciuka, nie? Że często chciałbym faktycznie te zachowania rozdzielać i żeby metoda była albo typu command, albo query, natomiast zdarza się, że metoda ma i to jednocześnie, w sensie mutuje stan i jednocześnie go zwraca. No pytanie to, jak to się będzie zachowało, jeżeli byśmy to podnieśli, tak jak powiedziałeś, piętro wyżej do konceptu architektonicznego.
Ja jeszcze bym tutaj chciał podkreślić, i że z mojej perspektywy, dlaczego właśnie nie powiedziałem, nie użyłem słowa stan, bo z mojej perspektywy twierdzenie, że komenda musi zmieniać stan, jest dosyć trywializowaniem tego wzorca. Z tego punktu, że jeżeli przeczytamy sobie, czy też właśnie te zdania Bertranda Meyera, czy ten źródłowy dokument Grega Younga, do czego bardzo zachęcam, to przy opisie tych wzorców nie ma nic na temat właśnie samego stanu, na temat storage'u. Logika biznesowa, efektem logiki biznesowej mogą być oczywiście, najczęściej jest modyfikacja stanu, ale wcale taka nie musi być, bo możemy wysłać maila, możemy wysłać SMS-a, możemy wygenerować PDF. Oczywiście jest to jakaś zmiana, ale ja bym bardziej się skupiał na tym, że wykonujemy jakąś operację i dlatego też sam wzorzec i informacja, że nie powinniśmy zwracać rezultatu, wynika z tego, że jako osoba, która wykazuje jakąś intencję, chcemy, żeby się coś zadziało, typu choćby to podaj mi sól. No i to może się różnie skończyć, prawda?
No
i tutaj tak samo. Nie wiemy tak naprawdę, co będzie efektem. Może być tak, że zmieni się w ogóle 10 tabel, 10 wpisów, może się żaden nie zmienić. Stąd z tego też wynika, że z założenia raczej nie powinniśmy zwracać danych biznesowych, czy też właśnie, tak jak powiedziałeś, zmienionego stanu, bo my tak naprawdę jako osoba, która... komenda jest w pewien sposób rozkaz, ewentualnie prośba, jak chcemy być bardziej delikatni. Intencja, więc nie wiemy tak naprawdę, co jest potrzebne. Typu jak idziemy do restauracji i poprosimy kelnera, żeby nam przyniósł jakąś potrawę, to czy interesuje nas to, jak ta potrawa dokładnie będzie zrobiona? Co jest konieczne, żeby to wykonać? No nie, interesuje nas, że chcielibyśmy, żeby ktoś nam tę potrawę podał, prawda? I żeby no spełniała jakieś tam normy, ale szeroko pojęte, raczej nie zawsze chcemy wiedzieć, jak te nasze potrawy są robione.
No właśnie, że sami się można zdziwić, ale jakby ten temat zaparkujmy gdzieś tam na wokół, bo będziemy sobie rozmawiać o tym CQS-ie. Kontekst naszej rozmowy jest taki, że w ostatnich miesiącach dosyć często mówiłeś na konferencjach właśnie o pewnych mitach związanych z tym właśnie wzorcem. Ja też często jakby dostrzegam rzeczy, o których ty opowiadasz podczas swojej prezentacji w różnego rodzaju projektach, więc jakby 2 do 2 i dzisiaj mam okazję na ten temat porozmawiać. Oskar, z twojego doświadczenia, jakie widzisz takie najczęstsze nadużycia semantyczne, tak bym to powiedział, które w ogóle warto prostować z tym wzorcem, bo tutaj, wiesz, wyskoczyliśmy od razu z tym command and command handlerem, nie? Oczywiście jest to jakiś aspekt implementacyjny, który często jest związany faktycznie z tym wzorcem, natomiast nie jest to wymóg.
No tak, to na pewno ta obsesja stanu, o której już rozmawialiśmy, ma znaczenie. No i to co właśnie ten command handler, który pokazałeś w świecie dotnetowym, to w ogóle jest ultra popularny, jest taka biblioteka Mediator, gdzie wrzucamy coś na jakiś command bus tak zwany, czyli taką szynę w pamięci i nie wiemy, kto to wykona. Nie interesuje nas, kto to wykona i jak. I z jednej strony jest to ok, ale z punktu widzenia samego kodu, no to często byśmy chcieli wiedzieć, że jak zmienimy to w tym miejscu, no to powiązanym się zepsuje, bo idea CQRS-a jest to, żeby trzymać razem te rzeczy, które się zmieniają razem. Czyli tak jakby mieć szybki feedback loop w stosunku do tego, do naszych modyfikacji. No, inne takie najpopularniejsze, no to może najpierw je wymienię, jest to, że ludziom się wydaje właśnie, że skoro ten stan, no to że musimy mieć dwie bazy danych. Czyli mamy model zapisu, model odczytu, to muszą być dwie inne tabele, dwie inne bazy danych. Zwykle CQRS, jak jest pokazywany w internecie i niestety większość materiałów jest po prostu zła, pokazuje CQRS w kontekście messagingu, czyli że musimy mieć jakieś szyny typu Kafka, Rabbit i tak dalej i przesyłać gdzieś te wiadomości między różnymi źródłami danych.
Co od razu powoduje, że mówimy o tematach asynchroniczności.
Tak, dokładnie.
I eventual consistency, jakby by the book.
Tak, co też jest oczywiście mitem, bo sam CQRS też tego nie wymaga. Wydaje mi się, że ludzie rzucają od razu bardzo dużo tak jakby nie dość, że detali technicznych, to jeszcze takiego wszystkich innych wzorców jednocześnie, choćby nawet event sourcing, ten mój ulubiony, no to okazuje się, że wcale event sourcing nie jest potrzebny przy CQRS-ie. Oczywiście mówię to z bólem serca, powinienem mówić bierzcie event sourcing i róbcie go wszyscy, ale nie, to tak nie działa, to tak nie działa.
Wiesz, mi się teraz przypomniała prezentacja Aleksieja Zimorefa z tegorocznego Kandyńskiego, gdzie wyszedł na scenę i pokazał slajd pod tytułem, wyciągnięty z jakiegoś czegoś bloga. Mhm. Nie pamiętam teraz nazwy tego bloga, natomiast na samej prezentacji też to było podlinkowane. I ten rysunek, ten diagram pokazujący właśnie, jak działa architektura oparta o event sourcing, nie? Zawierał tyle różnych komponentów, Kafki, jakieś asynchroniczne, wiesz, tutaj projekcje i tak dalej. I to było podpisane jako the event sourcing the proper way. Nie? To jakby, nie, chyba to się wpisuje w to, o czym mówisz, nie? Że powinienem zacząć rozdzielać tą istotę wzorca od tego, jak on jest implementowany. I czego chcę zawsze implementować właśnie w taki sposób, bo wygląda na to, że nie zawsze.
Tak, tak. No nie wiem, czy spróbujemy przyjrzeć się w ogóle, z czego te mity się wywodzą, czy...
No jak najbardziej, bo tutaj zawsze chyba warto znać kontekst, z czego to się wzięło, bo to tak opisałeś, nie? Czyli widzę takiego, powiedzmy, CQRS jako wzorzec, który na końcu doprowadza do architektury rozproszonej, skomplikowanej, którą męczą problemy związane ze spójnością, tą ostateczną, gdzie wszystko jest oparte o asynchroniczny messaging w oparciu o dwie bazy danych, no to jest taki, wiesz, jakby top of the top of the top, który często nie jest wymagany.
Tak, no niestety... Ale często jest tak, że w internecie ludzie pokazują, ja to tak zrobiłem i wy też tak powinniście to zrobić. Albo ja tak zrobiłem i to nie wyszło i właśnie potem jest tak jak na tej prezentacji Aleksieja. No więc jeszcze raz, CQRS jest wzorcem, który mówi, że powinniśmy zamiast tworzyć takie klasycznie poziome warstwy i dzielić sobie, powiedzmy, tu mamy warstwę aplikacji, warstwę infrastruktury, warstwę domeny, warstwę UI, warstwę prezentacji, bazy danych, modelu danych i tak dalej, to zamiast każdą z tych warstw skupiać się na technikaliach, to skupić się na dwóch grupach operacji, czyli właśnie logice biznesowej i odczytach. I potem w ramach każdej z tych grupy zastanowić się, jakie występują w naszym systemie operacje takie biznesowe, czyli przykładowo dodaj produkt do koszyka, potwierdź rezerwację, pobierz listę produktów, czyli takie rzeczy, operacje bardziej biznesowe. Im bardziej one są bliższe biznesowi, tym lepiej, bo wtedy dzięki temu zyskujemy, że jeżeli mamy w ten sposób pocięte, jak to niektórzy nazywają vertical slices, no to mamy takie pojedyncze silosy, takie ścieżki, w którym możemy iść. No i daje to nam potem możliwości optymalizacyjne, bo jeżeli mamy takie niezależne slajsy, no to na przykład możemy stwierdzić, że kiedyś mieliśmy listę produktów, którą pobieraliśmy z bazy relacyjnej, a teraz przyszedł do nas produkt i mówi, że słuchajcie, chcielibyśmy mieć takie zaawansowane wyszukiwanie po opisach, po taki no full text search, no to w teorii moglibyśmy stwierdzić, ok, to dla większości z tych metod będziemy używać bazy relacyjnej klasycznie, ale w tym konkretnym miejscu, gdzie widzimy tę zaletę, to może byśmy na przykład użyli Elastica, no bo on da nam te zwiększone możliwości wyszukiwania i tak dalej. No i to jest jedna z tych miejsc, gdzie pojawia się możliwość użycia innej bazy danych, z tym, że to, co normalnie powinniśmy traktować jako pewną optymalizację i danie sobie szansy na zrobienie tak jakby modyfikacji i ulepszenia konkretnego scenariusza biznesowego, jest przedstawiane, że my musimy to robić. I prowadzi to do takich wynaturzeń, które sam u siebie w projektach widziałem, typu używamy Elastica. No ale dlaczego używamy Elastica? No bo ktoś, zwykle jakiś architekt, stwierdził, że no to już pójdziemy, skoro wzięliśmy w jednym miejscu tego Elastica, no to użyjmy go wszędzie, nie? I pchajmy od razu te wszystkie właśnie tą spójność ostateczną, czyli eventual consistency, wtedy musimy jakoś synchronizować te rzeczy. To wcale nie musi być złe, ale jeżeli byśmy chcieli zrównać i znowu rozpłaszczyć i że wszędzie musimy używać tego samego, no to tak naprawdę postępujemy wbrew zasadzie CQRS-a, bo zamiast dzielić sobie na te scenariusze biznesowe, no to znowu przyjeżdża walec i rozwałkowuje i każe nam wszystko robić tak samo, co jest odwrotnością idei CQRS-a.
No właśnie, bo w jednym miejscu ten wzorzec faktycznie może mi pomóc dostarczyć tą funkcjonalność być może wydajniej, być może szybciej, być może z jakimiś dodatkowymi fajerwerkami, tak jak wspomniałeś tutaj na przykład o tym Elasticsearchu, ale z drugiej strony być może nie w każdym miejscu projektu będę tego potrzebował.
Dokładnie.
I aplikowanie tego podejścia wszędzie też jest zazwyczaj, wiesz, taki złoty młotek, mm-hmm. nie, którym wymłotkuje cały projekt od A do Z, też może być podejściem błędnym.
Tak, no ja tutaj w przypadku CQRS jestem dosyć radykalny, bo tak jak w przypadku event sourcingu, no to powiem, no okej, okay, no to nie jest może wzorzec, gdzie wszędzie on da ci jakieś wielkie zalety dodatkowe. Z kolei CQRS uważam, że jest to wzorzec, który mógłby i powinien być, racjonalnie patrząc, powinien być stosowany wszędzie, no bo jeżeli wytwarzamy oprogramowanie, to powinniśmy się skupiać na biznesie, bo no niestety, ale nie tworzymy oprogramowania po to, żeby się bawić klockami Lego, czyli naszym kodem, tylko po to, żeby on coś robił biznesowo. Więc racjonalnie patrząc, no to skupienie na biznesie jest na plusie. Więc jeżeli od razu myśląc, jakie operacje są w naszym systemie i tak będziemy sobie ciąć naszą aplikację, czyli to już mówiąc technicznie endpointy, potem logikę biznesową i tak dalej, dajemy sobie dzięki temu więcej możliwości. I co ciekawe, to nie jest tak, że mamy alternatywę CRUD albo CQRS. Jak najbardziej możemy sobie zrobić tak, że mamy CQRS-a i na tej poziomie ogólności mamy już pocięte, zaczynamy myśleć i dzielimy sobie już endpointy biznesowo, ale zgodnie z zasadą Pareto moglibyśmy sobie 80% endpointów, jeżeli 80% naszego systemu to jest po prostu CRUD, w środku zrobić sobie jakieś mechanizmy generyczne, które będziemy używać w ramach tych slice'ów, a pozostałe 20%, które daje największą wartość biznesową, zrobić inaczej. I potem, jeżeli nagle się okaże, że któryś z tych endpointów, które mamy generycznie zrobione, daje nam, chcielibyśmy rozszerzyć, tak jak już wspominaliśmy, no to mamy tą możliwość, bo możemy zastąpić tą generyczną bez konieczności zmieniania wszystkich możliwych innych endpointów, bo po prostu zmieniamy ten konkretny wycinek, usuwamy ten kod generyczny i zastępujemy go jakimś customowym, nawet procedurą składowaną, czy cokolwiek, co nam da tak jakby zysk, czy to techniczny, czy najlepiej biznesowy, a najlepiej jedno i drugie.
To jest chyba w ogóle takie typowe, nie? Też, że cały system chyba rzadko kiedy jest taki, powiedziałbym, bardzo mocno złożony. Często ta złożona część to jest tylko wycinek całego systemu, który w rzeczywistości składa się w większości, no, powiedzmy, z tych CRUD-ów, które zapewniają dane do tego najbardziej złożonego kawałka.
Zdecydowanie, zdecydowanie, dlatego...
Znaczy nie mówię też, że tak zawsze jest, nie, ale jakby z moich obserwacji to jest zaskakująco częsty przypadek.
Tak, i również ciekawe jest to, że w momencie, gdy my tworzymy architekturę lub zaczynamy pracę z systemem, podejmujemy najważniejsze i najtrudniejsze decyzje, a wtedy jesteśmy najgłupsi.
Więc... Dobrze powiedziane.
No bo taka jest prawda. No, ja mówię to wprost o sobie. Tak to wygląda. Więc jeżeli od razu sobie pomyślimy, że w przyszłości zaakceptujemy to, że w tym momencie, gdy podejmujemy tą decyzję, jesteśmy głupi i liczymy, że będziemy w przyszłości mądrzejsi, no to jeżeli chociaż damy już sobie od razu możliwość poprawienia naszych błędów, czyli właśnie mamy wydzielone te konkretne operacje biznesowe i one nie są gdzieś ze sobą za bardzo zagmatwane, no to właśnie to jest dla mnie esencja CQRS-a, czyli danie sobie szansy na zrobienie tych optymalizacji w przyszłości. Możemy zacząć od CRUDA na CQRS-ie. Dlaczego nie? Jeżeli, tak jak mówisz, jeżeli mamy CRUDA, no to czemu mamy się oszukiwać, że to nie jest CRUD? Ale ja miałem parę razy taką sytuację, choćby jeden projekt, który zaczął się od tego, że klient musiał rozliczyć pieniądze jakieś tam, które dostał od urzędu ze swojego kraju i 2 tygodnie musiał pokazać, że coś powstało. No i udało nam się te 2 tygodnie zrobić tą zaślepkę i ta zaślepka potem się okazała systemem, który rozrósł się do projektu na ponad 100 osób i trwa już do dzisiaj w różnych tam elementach ewolucji, więc nigdy nie wiemy, jak ten nasz system się rozwinie. Jeżeli osiągniemy sukces, to możemy paść ofiarą swojego sukcesu i potem to utrzymywać. Ty wiesz o tym najlepiej, co ja ci będę mówił. Przecież sam jesteś ekspertem od legacy chyba teraz.
No, ale dobra architektura powinna nam pozwalać otaczać decyzje. Tak. Nie? To jest jakby jeden z takich wymiarów, o którym ja też zawsze myślę. Nie, ale to jakby wracając do tematu naszej rozmowy, czyli tego wzorca CQRS, nie? Który często też mogę postrzegać jako to, że w aplikacji mam 2 stosy. Nie? Jeden do obsługi tych działań biznesowych, tych komend, drugi do odczytów, który gdzieś tam pozwoli mi być może w przyszłości faktycznie to zmieniać te decyzje. To wspomniałeś o takich 4 zagrożeniach, 4 mitach, które muszę wziąć pod uwagę, czyli to, że potrzebuję 2 baz danych, to, że muszę się skupić na messagingu, to, że na końcu mam eventual consistency i to, że muszę używać event sourcingu, bo jeżeli nie używam event sourcingu, to wiesz, nie liczy się w CV moje użycie CQRS-a. Dodałbym do tego jeszcze jeden aspekt, o którym często mówisz, czyli to, że to jest złożona architektura. Jakby spróbujmy te mity rozwałkować jeden po drugim, zaczynając od tych baz danych. Że używając CQRS-a zawsze mam 2 bazy danych i to jeszcze idealnie w innych paradygmatach. Tak. Czyli bazę relacyjną i na przykład, nie wiem, grafową, dokumentową.
No to z mojej perspektywy równie dobrze możemy mieć CQRS-a na jednej tabeli w ogóle. Bo jest nawet właśnie ta prelekcja na BitConfie, jest w internecie dostępna, gdzie pokazuje, jak w ogóle zrobić CQRS-a, który jest na jednej tabeli. Bo tak naprawdę, tak jak wspomniałem, w oryginalnych definicjach nie ma nic na temat odczytu, bo w CQRS-ie skupiamy się na zachowaniach, czyli bardziej na czasownikach, nie na konkretnych encjach, tabelach. I kwestia jest taka, że załóżmy, jeżeli mamy... Nawet schodząc już na taki ultratechniczny poziom, jeżeli ktoś używa ORM-a, no to nawet świadomość tego, czy ta operacja będzie zmieniała dane, czy robiła odczyt, już nam daje szansę na mikrooptymalizację. Czyli na takim zasadzie, że możemy sobie wyłączyć te śledzenie zmian w przypadku odczytów i to już nam da pewien zysk optymalizacji wydajnościowy. No ale schodząc do takiego bardziej poziomu, no to dlaczego by nie mieć, powiedzmy, zapisu do jednej konkretnej tabeli, a potem klasycznie nawet w CRUDzie mamy 2 odczyty tak naprawdę. TR to jest brygada RR, czyli mamy odczyt szczegółów i odczyt listy, co najmniej, w takim nawet najbardziej klasycznym CRUDzie. Więc już choćby rozdzielając to i limitując pewne zestawy danych, możemy osiągnąć czy to optymalizacyjne, wydajnościowe i tak dalej. Więc klasycznie możemy sobie robić jakieś joiny, ale wiadomo, joiny mogą nie być do końca wydajne, więc może zrobimy sobie widok. Też może być nam to bazodanowy widok pomocny do utrzymania tego. No ale okazuje się potem, że nagle no fajnie ten widok pomaga nam trochę to zarządzić technicznie, ale ciągle nie jest to takie wydajne, więc może zróbmy sobie zmaterializowany widok. No i tutaj jak użyjemy zmaterializowanego widoku, czyli takiego powiedzmy SQL-a, który skleja dane z różnych miejsc, transformuje, no to materializowany widok po prostu powoduje to, że fizycznie te dane gdzieś są kopiowane do jakiegoś innego miejsca na dysku. I to już powoduje zwykle w większości baz relacyjnych eventual consistency. Więc to nie jest tak, że musimy używać nie wiadomo jakich nowoczesnych czy tam high-endowych baz danych, nawet relacyjne mogą mieć. Albo chcemy zrobić większą wydajność, więc mamy read repliki, czyli kopie bazy danych, które służą nam tylko do odczytu, żeby, no bo w większości systemów odczyty są dużo częstsze niż zapisy, więc zwykle optymalizujemy pod tym kątem. I tutaj też może nam się pojawić ten eventual consistency. Albo wspomniane to choćby, że chcemy sobie zoptymalizować albo dać więcej możliwości, czyli ten Elasticsearch choćby. Albo gdzieś chcemy mieć na przykład jakiś blob storage, czyli chcemy PDF-y przechowywać, powiązane faktury. No i w tym momencie, gdy chcemy sobie zwiększyć możliwości, wydajność, no to jest tak, że po jednej stronie mamy wydajność i spójność, a po drugiej mamy prędkość działania, więc to nie jest tak, że możemy sobie zrobić coś, co będzie i spójne, i szybkie, i wydajne, i trwałe.
A to poczekaj, to pozwól, że sparafrazuję. To znaczy, że jeżeli miałbym w systemie, załóżmy jedną tabelę zarządzaną przez ORM-a, no może dwie czy trzy, i z tych samych tabelek wyciągałbym być może bez tego ORM-a jakimś osobnym zapytaniem, już takim zoptymalizowanym, ale z tych samych tabel, z tej samej bazy danych, co będzie transakcji niespójne, wyciągał dane na potrzeby widoku, to znaczy, że już robię CQRS-a?
Jak najbardziej. Więc tak naprawdę jedną z największych zalet CQRS-a jest dla mnie to, że kod staje się i architektura staje się bardziej przewidywalna. Wiemy, co się po niej spodziewać, czyli że jak zrobimy query, to nagle nie zmienimy sobie stanu, albo wiemy, jak te query będzie działało i jest to powtarzalne. No bo query z założenia, jeżeli nie została dokonana żadna modyfikacja, to ilekroć je wywołamy, powinniśmy dostać dokładnie ten sam wynik. Więc jest to przewidywalne. Pomaga też to w tym, żeby choćby nawet testowalności, w skalowalności, no, ale nie musimy wcale właśnie tak jak mówisz, stosować nie wiadomo jak wielkich zabiegów. Tego typu rzeczy z mojej perspektywy to już jest CQRS. Oczywiście najlepiej, żeby to było skupione na biznesie, ale jak najbardziej jest to już CQRS, jeżeli spełnia te kilka prostych reguł.
Wiesz co, ja to nazywam takim poziomem zero CQRS-a, nie? To znaczy, że faktycznie mam transakcyjny zapis od tych samych tabel. Nawet tutaj wspomniałeś troszkę tego Legacy Fightera, ale też mamy tam taką refaktoryzację pokazaną, gdzie właśnie zapisy są później transakcyjnie spójne z odczytami i po prostu jest zmiana na wersję aplikacji tego sposobu z możliwością później wstawienia innej implementacji tego, jak to będzie realizowane, nie? To zachowanie takie odczytowe naszej aplikacji.
No, oczywiście nie mylmy tu zero, że ktoś to robi, no to jest zero, ale, ale jest to faktycznie taki poziom parter, od którego moglibyśmy zacząć. No. Wydaje mi się, że bo wiele ludzi powie, ojej, to takie, przecież to nie jest CQRS, po co w ogóle robić CQRS, jak to jest taki głupi krót. Tylko wydaje mi się, że znowu wrócę do tego, co mówiłem, że my bardzo często, gdy tworzymy aplikację, to chcemy zrobić, żeby ona była już idealna i docelowa, taka jak ona ma być, a zapominamy, że są dwie perspektywy, to co wiemy teraz i to co będzie w przyszłości. I jeżeli zastosujemy właśnie te praktyki CQRS-a, no to możemy sobie dać ułatwić życie w przyszłości. Na początku jest to spoko, proste i tak dalej i zyskujemy już pewne małe optymalizacje, ale chodzi według mnie o danie sobie możliwości robienia tej ewolucyjnej architektury. No i ona faktycznie potem może wyewoluować, bo załóżmy na początku robimy jeden moduł, ale potem zorientujemy się, że jednak to nie będzie monolit. Jakbyśmy nie chcieli robić, nam wyjdą serwisy niezależne, no i wtedy gdzieś te dane, te serwisy nigdy nie są tak stuprocentowo niezależne, no bo jeżeli by były, no to czy to by był ciągle ten sam system, więc one się muszą ze sobą komunikować i wymieniać tymi danymi. Bardzo często robimy tak, że tworzymy sobie lokalną kopię jakiejś albo interpretację danych z innego modułu, czy przykładowo, jeżeli mamy znowu ten moduł rezerwacji, o którym mówiliśmy we wcześniejszym odcinku, no i moduł finansowy, no to moduł finansowy potrzebuje informacji o tych rezerwacjach, które były potwierdzone, żeby wygenerować fakturę. No i wtedy, jeżeli z różnych innych powodów wyszło nam, że to powinien być system rozproszony i tak dalej, no to możemy to skomunikować. Oczywiście możemy to zrobić na różne sposoby. Możemy użyć znowu replikacji danych, no ale wiemy, jak to replikowanie danych pomiędzy mikroserwisami nie zawsze jest to idealnym rozwiązaniem. No i wtedy może na przykład warto wprowadzić ten messaging i gdzieś te informacje, czy to właśnie zdarzenia, czyli fakty przesyłać dalej, czy też proste te state-based transfer, czyli po prostu przesyłać wiadomością i informacje o zmianie stanu. Może i wtedy warto to wprowadzić i wtedy ten pojawia się ten komponent właśnie związany z wysyłką wiadomości, ale to znowu jest krok dalej. Nie wiem, który to już jest poziom. Pierwszy czy drugi?
No właśnie, to bym chyba powiedział, że to jest poziom drugi, bo jeszcze ten pomiędzy tym parterem, a tym poziomem, o którym rozmawiamy, to jest to, co nazwałeś zmaterializowanym widokiem.
Tak. Nie?
Ja mogę być, już tak technicznie mówiąc, implementacyjnie, mogę być w tej samej transakcji bazdanowej i te moje dane zapisowe przygotować bardzo mocno przyszły odczyt, który, tak jak powiedziałeś, najczęściej w systemach jest jednak najwięcej.
Tak, no i z tym, że i to jest właśnie coś, co ludzie zapominają, bo mówią bazy relacyjne, ścisła spójność danych, od razu wszystko wiemy, ale w bazach relacyjnych, jak mamy zmaterializowane widoki, replikacje i tak dalej, no to nie unikniemy już tej spójności ostatecznej i w ogóle uważam, że docelowo też nie powinniśmy się jej bać. Na początku każdy się jej boi, ale warto się jakoś tak przysposabiać z nią.
Z drugiej strony, jeżeli zostaję, powiedzmy, w takim jeszcze myśleniu aplikacyjnym i mam ten mój stos zapisowy, który będzie obsługiwał te komendy i będę myślał też o przygotowaniu tego odczytu, to czy ten, powiedzmy, ten widok na te dane przygotuję sobie aplikacyjnie, czy też widokiem zmaterializowanym, czy nie, załóżmy, procedurą składowaną, która gdzieś tam na tej garze się odpali, to jednak w jakimś stopniu, oczywiście pamiętając o możliwościach mojej bazy, ja mogę być transakcyjnie spójny. Oczywiście będzie to wydłużało czas tej transakcji zapisowej, no bo tutaj muszę te moje widoki gdzieś tam poaktualizować. I będę mógł czerpać tak naprawdę z tego, że zachowanie to biznesowe, ten odczyt, o którym rozmawiamy, jest biznesowo wciąż ten sam, ja zmieniam tylko implementację.
Tak, no i tutaj też pojawia się wtedy dodatkowy element ciekawy związany już z twoim ulubionym modelowaniem, bo często jest tak, że jak modelujemy te nasze tak zwane agregaty, no to od razu patrzymy, jakie dane ten agregat potrzebuje, a tak naprawdę powinniśmy wyjść od tego zachowania, czyli jakie operacje wykonujemy w systemie, jakie warunki musimy spełnić, żeby te operacje się zadziały, czyli przykładowo, żeby wystawić fakturę, no to musi być gdzieś ta rezerwacja i tak dalej. No i dopiero mając te reguły, powinniśmy się zastanowić, jakie mamy dane. A my często robimy tak, że związujemy te modele danych, czyli patrzymy najpierw na dane, wszystko wrzucamy do tego worka i potem nagle się okazuje, że agregat ma 10 pól, czy tam 20, z czego 2 są tylko używane w logice biznesowej. I w teorii nie ma w tym nic złego, ale jeżeli byśmy sobie w ten sposób podeszli i się zastanowili nawet na poziomie tych takich prostych selektów bazodanowych, czyli jeżeli mamy logikę biznesową, pobierzmy tylko, nawet mając zwykłe tabele, pobierzmy tylko te dane, które potrzebujemy do logiki, wyrzućmy z tej naszej klasy cały ten zbędny szum, to nagle się może okazać, że nasza logika biznesowa jest dużo prostsza, dużo bardziej skupiona na tym, co powinna robić. A to, co mamy pod spodem, gdzie to przechowujemy, no to jest to tylko i aż szczegół implementacyjny, gdzie szczegół oczywiście bardzo ważny, ale jest to rzecz z innego podziału, czyli podział logiczny, no to jak robimy, co robimy, a potem jak to zapisujemy, realizujemy, no to już techniczny. I to znowu jest to, gdzie ten CQRS pomaga, bo możemy się rozdzielić te elementy i niekoniecznie w jednym momencie robić jedno i drugie, taki miszmasz.
To kiedy tak naprawdę będę potrzebował dwóch baz danych?
Kiedy będziesz zyskiwał na tym choćby właśnie ten Elasticsearch i baza Postgres, albo na przykład jak chcemy mieć autonomiczność modułów, czyli przykładowo mamy dwa moduły i nie chcielibyśmy, że jeden moduł nam padnie i inny gdzieś przestanie działać, albo mamy zupełnie różne charakterystyki odczytów i zapisów. No i tutaj znowu te dwie bazy danych, to jest mogą być różne konstelacje. Tego Elastica i Postgresa, no to tłukliśmy, ale to może znaczyć po prostu nawet dokładnie ta sama baza danych z tymi, ten sam typ danych, tylko zreplikowany, tak zwane te read repliki, o których już wspominałem. Już mamy dwie bazy danych, to są fizycznie dwie różne bazy danych, tylko że mają, jedna ma kopię danych drugiej. I to jest optymalizacja zwykle wydajnościowa, bo chcemy, nie chcemy, żeby zapisy przymuliły gdzieś te, kolokwialnie mówiąc, odczyty, więc to już jest ten element. Tak samo właśnie autonomia jest tutaj kluczowa. Jeżeli nam padnie moduł rezerwacji, no to jeżeli będziemy mieć moduł wyszukiwania gdzieś biletów, no to chcielibyśmy, żeby ktoś mógł wyszukiwać i jak wstanie ten moduł rezerwacji, no to żeby po prostu nie mieć zachwianego działania całego systemu. Więc, ale to już są rzeczy, które są związane z konkretną charakterystyką działania naszego systemu i to, jak byśmy chcieli, jakie mamy wymagania wobec niego. Więc to znowu jest coś, co według mnie skupienie na tym, co nasz system ma robić, jakie operacje biznesowe, jaka jest ich charakterystyka, pomaga w tym właśnie, żeby osiągnąć ten docelowy stan, czyli stabilność, odporność na błędy. To wydaje mi się, że tutaj faktycznie to są te elementy, gdzie te kilka baz danych mogłoby nam pomóc. Z tym, że nigdzie nie jest powiedziane, że tak jak powiedziałeś, z jedną bazą danych jesteśmy w stanie zajechać naprawdę bardzo daleko.
No i to jest chyba taki właśnie często bardzo mocno niedoceniany aspekt, nie? Że z jednej bazy danych naprawdę da się wydusić zaskakująco dużo. Nieważne, czy to jest Postgres, Oracle, MySQL, tak, czy cokolwiek innego. To jakby z tej bazy, znając jej mechanikę działania, jej powiedzmy aspekty, to feature, na które ona jakby zezwala, nie? I jak to powiedzmy wykorzystać podczas naszej pracy implementacyjnej, to da się z tego wycisnąć bardzo dużo. Więc ja teraz pamiętam nawet jeszcze z dawnych projektów, gdzie miałem okazję pracować przy projektach, które były naprawdę ogromne, gdzie wchodziliśmy nawet w aspekty takie jak kontrola ruchu głowicy nad dyskiem magnetycznym, ale to umówmy się, to nie każdy projekt ma takie wymagania. To z nawet takiego, powiedzmy, przysłowiowo głupiego MySQL-a da się wycisnąć niesamowicie dużo.
No, zgadza się. Zresztą MySQL wcale nie jest taki głupi, jak to obiegowa jest opinia. Ale tak, ja się w pełni z tym zgadzam. Bo to jest to, co jest też dla mnie ważne i to, co jest częstą patologią związaną właśnie choćby z tymi command handlerami, od której wyszliśmy, że ktoś twierdzi, że robi CQRS-a, gdzie tak jak rozmawialiśmy, CQRS to jest po prostu takie tunelowanie. Mamy tunel na wykonanie jakiejś operacji, a ktoś w ramach tego tunelu łączy te wszystkie tunele tymi warstwami. I nagle bierze literalnie te właśnie zasady, które gdzieś tam wyczytał w internecie, a koniec końców ten system ma działać właściwie. I to znaczy, że nie powinniśmy iść na przykład na kompromisy wydajnościowe, bo CQRS nam mówi coś, że tego nie możemy zrobić na przykład. Albo, że taka jest nasza interpretacja tych reguł. Że nie, że jesteśmy tutaj teraz policją CQRS-a i powiemy nie, tu musi być takie warstwy, tu musi być taki command bus, taki command handlerek, bo inaczej albo nie możemy zwrócić danych, bo tak mówią reguły, tak zapisano w księdze. Nie wiadomo jakiej, ale w jakiej.
Ktoś kiedyś słyszał.
Tak,
no zostało więc zapisane.
Z mojej perspektywy właśnie CQRS pozostawia możliwość różną, wiele takich tworzenia konstelacji, konfiguracji kodu i właśnie jest po to, żebyśmy mogli robić te optymalizacje, choćby nawet wydajnościowe, a nie żebyśmy robili kompromisy, bo książki tak mówią.
To wydaje mi się, że po tym, co powiedziałeś, tak naprawdę wszystkie pozostałe aspekty, czyli kolejki, eventual consistency, powiązanie z resourcingiem, to jakby to upadło od razu.
No tak, tak. Z event sourcingiem jest to, że event sourcing sam w sobie, żeby być w stanie zarejestrować takie zdarzenie, które jest rozumiane właściwie biznesowo, czyli dodano produkt do koszyka, potwierdzono rezerwację, ono wymaga też czytelnej intencji, czyli tej właśnie tak jakby komendy. Więc ja się zawsze śmieję, że event sourcing i CQRS jest jak limonka, tequila i sól, że świetnie się ze sobą komponują, ale nie muszą być ze sobą robione. No, trudno mi jest wyobrazić sobie event sourcing bez CQRS-a, dałoby się to bardzo na upartego zrobić.
Ale ten system umówmy się nie byłby wydajny.
Nie, nie, to byłby taki trochę potworek, Gargamel taki typowy. Ale CQRS, tak jak rozmawialiśmy, to jak najbardziej, bo bardzo często my mylimy następstwo z korelacją i myślimy, że skoro coś jest powiązane ze sobą, to jest od razu następstwem, że skoro używamy CQRS-a, musimy używać event sourcingu. A tak naprawdę chodzi o to, że po prostu zasady tych dwóch wzorców na siebie dobrze nachodzą, ale to nie znaczy, że to jest ten sam wzorzec.
Ale to w takim razie też oznacza, że prawdopodobnie po tym, co powiedzieliśmy, co przedstawiłeś, że mogę spokojnie używać tego konceptu w oparciu o jedną bazę danych, to cały koncept messagingu też jest, powiedziałbym, dodatkiem i aspektem implementacyjnym. Nie jest to wymóg tego konkretnego stylu.
Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak jak rozmawialiśmy, jeżeli mamy potrzebę, wychodzi nam z naszej analizy, czy to technicznej, czy biznesowej, że potrzebujemy rozdzielić w jaki sposób tą naszą aplikację na niezależne serwisy, to one powinny się ze sobą komunikować w jakiś sposób, tak jak rozmawialiśmy. No i wtedy ten messaging można wprowadzić. Ale też, nawet jeżeli mamy monolit, no to oczywiście, jeżeli chcemy robić taką architekturę opartą na zdarzeniach, do czego zachęcam, no to równie dobrze komunikację możemy wewnątrz monolitu też zrobić w pamięci. I to wszystko może być założone, nawet jedna transakcja, wszystkie zmiany mogą być dokonane w jednej transakcji bazodanowej. Więc to nie jest tak, że jedno wymusza drugie. Bardzo często, koniec końców, dochodzimy do takiego momentu, gdzie musimy to zastosować, ale to nie znaczy, że od razu musimy. Ja też bym powiedział, że nie ma się co bać tej asynchroniczności, tej spójności ostatecznej i tak dalej, ale to nie jest tak, że musimy od razu to zrobić. Lepiej możemy to zrobić małymi krokami i to jest właśnie, to jest to, co CQRS nam daje, czyli możliwość robienia małych kroków.
To względem tego, to nie wydaje się, że to jest jakiś złożony bardzo koncept, jednocześnie trudny w prowadzeniu. Jeżeli ja mogę zamodelować moje zachowanie, powiedzmy to odczytowe mojego systemu, nie, w tym stosie query, przedstawić tą operację biznesową, bo jej aktualnie potrzebuję, załóżmy na jakimś tam listingu obiektów i tak dalej, i tak dalej, a później się okaże, że właśnie tak ewolucyjnie chciałbym zmieniać tą implementację, to zachowanie zostaje ciągle niezmienione, nie, ja tylko zmieniam pod spodem ten stos, w jaki sposób to realizuję.
Tak, no oczywiście to tylko, to jest takie cudzysłowie tylko, tego nie słychać jak pokazuję cudzysłów, ale no tak, z grubsza tak to działa i ja też uważam, że właśnie nie jestem w stanie do końca racjonalnie zrozumieć, gdzie ten CQRS dałby nam jakiś dodatkowy narzut implementacyjny, bo to jest taki najczęstszy zarzut co do CQRS-a. Według mnie on może dać ten narzut, jeżeli będziemy stosować któryś z tych tak zwanych najlepszych praktyk, które można znaleźć na blogu w internecie, czyli jeżeli dorzucimy cały ten stack, który mówiliśmy, że nie potrzebujemy od razu, no to może nam skomplikować, ale sam CQRS jest według mnie bardzo prostym, powiedziałbym nawet prostackim wzorcem i to jest tak naprawdę tylko wzorzec, tylko jak strukturyzować nasz kod, czyli to jest wzorzec architektoniczny, strukturalny, to nie jest integracyjny i tak dalej, czyli same te wiadomości, różne bazy danych, to jest wynik naszej analizy, naszego designu, a nie punkt wyjścia. Czyli CQRS, tak jak powiedziałeś, jeżeli potniemy go sobie pionowo, podzielimy sobie, co nasza aplikacja ma robić, no to już jest tak naprawdę CQRS.
Wspomniałeś już wcześniej, Oskar, w kilku miejscach do pewnych rzeczy gdzieś tam dostępnych w internecie. Ja teraz kątem oka właśnie patrzę na te pewne rzeczy w internecie, a dokładnie patrzę na artykuł z 14 lipca 2011 roku, czyli już prawie 10 lat, w sumie ponad 10 lat. Jest to artykuł CQRS na blogu Martina Fowlera, który dosyć mocno wskazuje, że w tym wzorcu dosyć istotną jego częścią pełni to rozdzielenie modeli na model zapisu, czyli model obsługujący komendy i model obsługujący odczyty, czyli model dla query.
To tutaj też jest ważne, żeby określić, co rozumiemy przez model, bo tak jak sam w wielu tu już odcinkach, czy też innej swojej działalności podkreśla, że model tak naprawdę, czyli to, co my pracujemy, to nie jest tak naprawdę, nie powinien być ściśle związany z modelem danych, tylko model to jest bardziej jak działa nasz biznes. I właśnie Greg Young, zresztą w sumie w artykule książce z 2011 roku, mini książce. Widać wtedy tak naprawdę to wszystko się kotłowało. On takie ma niefortunne stwierdzenie, że w CQRS dzielimy właśnie obiekty na dwie grupy obiektów. To jest objects into two groups of objects. I te obiekty, te modele, dlaczego ja staram się tego nie używać, nie wiem, czy w angielskim języku, jak się jest, powiedzmy, autochtonem, to czy też się tak to rozumie, ale u nas jednak w branży, jak słyszy się model, obiekt, to się myśli jakaś klasa, tabela i tak dalej. A Greg zresztą chwilę później w kolejnym zdaniu to doszczegółowił, czyli że chodzi o to, że tymi obiektami to są właśnie handlery, to nie są struktury danych, czyli dzielimy sobie według klas albo metod obsługujących naszą intencję, czyli intencję wykonania jakiejś, czy to zmiany, czy logiki biznesowej i intencję odczytu. I w tym rozumieniu, jeżeli tak rozumiemy modele, no to jest to poprawne, ale raczej bym tutaj nie wiązał model danych z odczytem, znaczy z CQRS-em, ten podział na tak zwany model zapisu i odczytu, bo staram się tego nie używać, bo większość ludzi właśnie interpretuje, że tu mamy jakieś agregaty, tu mamy jakieś query. Koniec końców te modele danych z jakichś będą się nieco różnić, ale to jest wynik naszej analizy, a równie dobrze, tak jak rozmawialiśmy, może być ten sam model danych, tylko używany w innym kontekście i wcale to nie muszą być jakieś niezależne struktury, czy to inne tabele, inne klasy. Koniec końców pewnie będą się różnić, bo taka jest idea, ale to jest dla mnie rzecz wtórna, efekt, a nie punkt wyjścia.
To teraz tak się zastanawiam właśnie, z czego wynika to, że tak bardzo chętnie, wiesz, łączymy ten wzorzec właśnie z asynchronicznością, z osobną bazą, że to jest złożona architektura. Z czego tak naprawdę to wynika?
To jest też ciekawe, bo ja rozmawiałem z jednym kolesiem, który twierdził, że on był aktywny wtedy, kiedy Greg Young prezentował te swoje właśnie, tak jakby kiedy syntezował te swoje myśli w formie tego wzorca. I podobno pierwotnie Greg też pokazywał to w takiej formie, no bo on pracował przy tego typu systemach większej skali, więc z założenia, jeżeli pracujesz przy systemach większej skali, to większość tych przykładów będziesz pokazywał w ten sposób. I też te artykuły, które gdzieś znajdują się w internecie, bardzo często wynikają z tego, że po prostu ludzie pracują na większej skali i gdzieś tam te efekty, te zalety, choćby właśnie ta zwiększona skalowalność i tak dalej, gdzieś się może bardziej uwypuklają. I to jest taki skrzywienie, że jak wiesz, robisz pewne rzeczy w pewien sposób, to będziesz tak to prezentował. Może też gdzieś w tych oryginalnych dziełach brakło tego odpowiedniego kontekstu i podkreślenia tego zachowań, a nie samej struktury danych. No i zresztą niestety, no ale większość rzeczy, które znajdziemy w internecie, są raczej wątpliwej jakości. No może poza zdjęciami kotów. To są zawsze miłe rzeczy.
To się też zastanawia, właśnie ten dokument pewnie o CQRS-ie, który troszeczkę nawiązujesz, to samo właśnie też przed oczami, to jest dokument, który ma 53 strony
tak.
I opisuje dosyć w szczegółach pewne tutaj założenia. Umówmy się, 53 strony w świecie, kiedy TLDR jakby obowiązuje, jest to. A mogę zobaczyć gdzieś sobie tam na jakimś, nie wiem, Stack Overflow, czy na GitHubie jakiś przykład. Być może wyrwany z kontekstu, bo nie widzę tego kontekstu, to też mi może troszkę zaciemniać.
No dla mnie to jest też zresztą ciekawy socjologiczny element, bo naprawdę Greg ma bardzo lekkie pióro. To jak on pisze, to się naprawdę przyjemnie czyta i to nie jest jakiś wielce długi dokument, ale ludzie tak naprawdę wyrywają jakieś późniejsze obrazki, choćby ten właśnie diagram Visio zrobiony z dwiema bazami danych, mimo że parę stron wcześniej jest pokazane, że dokładnie to, co rozmawialiśmy, czyli że to równie dobrze może być jedna baza danych, jedna tabela, ale ludzie po prostu zawsze wezmą i wytną to, co im się podoba, to, co gdzieś pasuje do ich tezy. No i to też jest ciekawe, że na przykład ludzie wolą spędzić czas na skanowaniu internetu i czytania wszystkich tych, powiedzmy, blogów, które gdzieś tam powielają i robią taki głuchy telefon, zamiast sięgnąć do źródła, gdzie to źródło jest naprawdę lekką lekturą. Więc no, każdego zachęcam, żeby zerknął do tego. Bo może się okazać, że właśnie to, co my widzimy, to jest taki jakby efekt głuchego telefonu, a nie tego, co gdzieś oryginalnie było założone.
Zresztą tutaj w opisie odcinka będą podlinkowane i ten artykuł Fowlera, i ten dokument o CQRS-ie Grega Younga, też twoje prezentacje. Tutaj pozwolę sobie podlinkować, jeżeli nie masz nic przeciwko, żeby to troszeczkę zdemistyfikować i jakby też dostarczyć szerszego kontekstu, jak te wzorce mogą być aplikowane.
Tak, no jeszcze tutaj jednym elementem jest to, że jesteśmy bardzo skrzywieni przez to, że obecnie już nieco mniej, ale ciągle wiodącym podejściem jest ten programowanie obiektowe i języki typu C-Sharp, Java i tak dalej. I jeżeli byśmy wrócili do tej reguły, na przykład, że nie możemy zwrócić wyniku, no to jeżeli programujemy w Javie czy w C-Sharpie, no to mamy typ void, tak? Nie ma wyniku. No ale jeżeli programujemy w Go albo w Rustie albo we F-Sharpie, no to nie ma takiej możliwości niezwrócenia wyniku. Nie ma, po prostu technicznie jest to niewykonalne. Zawsze musi być coś zwrócone, nie możesz rzucić wyjątkiem. No może we F-Sharpie możesz rzucić wyjątkiem, ale z kolei czy rzucenie wyjątkiem, to czy to nie jest przypadkiem też forma jakiegoś zwrócenia wyniku, tylko ukrytego? Więc tak naprawdę to, w jakiej formie my to zwykle implementujemy, narzuca też nam formę interpretacji tego, a to, że to jest jakaś najczęściej spotykana odmiana czegoś, wcale nie znaczy, że jedyna. Więc ja każdego zachęcam, zresztą nawet napisałem wczoraj taki artykuł na blogu o tym, żebyśmy sięgali do źródeł, do podstaw tych wzorców i jeżeli sobie je wydestylujemy i zrozumiemy, jak te wzorce, czym one są właściwie, i potrenujemy sobie właśnie, zrobimy nawet sobie tak na sucho takie ćwiczonko, że weźmiemy kilka wzorców i się zastanowimy, a jakby połączyć te wzorce. No i potem nam wyjdzie, no okej, tu nam pasuje, tu nie pasuje, tu musimy taki trade-off zrobić, tu taki. I jeżeli będziemy robić sobie takie ćwiczenia, gdzieś tam gimnastykę umysłową, to okaże się, że same te wzorce nie są wcale ani skomplikowane, ani wielce trudne, tylko to, jak je integrujemy ze sobą, powoduje, że wiadomo, że spotykamy się z rzeczywistością i robi się to coraz trudniejsze. I tak zwykle jest też i z CQRS-em. Sam wzorzec jest bardzo prosty, ale jeżeli zaczniemy dorzucać do niego kolejne komponenty, czy to logiczne, czy techniczne, no to może spowodować, że ten wzorzec się skomplikuje, ale wcale taki być nie musi.
No właśnie chciałem się zapytać na ciebie, już powoli dobijając do brzegu naszej rozmowy, co byś mógł polecić osobom, które, wiesz, gdzieś tam tego wzorca używają, ale chciałby zobaczyć nową perspektywę i wydaje mi się, że to, co tutaj nawiązałeś, czyli chociażby powrót do tych korzeni, do jakby idei tych wzorców, to jest jedna z rzeczy, którą można by wykonać. Nawet tak dla samego siebie, żeby zobaczyć, odświeżyć sobie, o co tam tak naprawdę komuś chodziło.
Tak, dokładnie. No, czyli jeżeli nawet uważamy, że stosujemy obecnie CQRS-a, choćby te command handlery, no to zastanówmy się, a co by było, jakbym nie miał tych handlerów? Jak inaczej bym zaimplementował tego CQRS-a? Albo co by było, gdybym miał jeszcze jedną bazę danych? Albo jakbym nie miał tych dwóch baz danych? Czy to ciągle byłbym w stanie zrobić tego CQRS-a? Albo jakbym się pozbył, albo dorzucił te wiadomości. Kiedy by mi się to mogło przydać, a kiedy by mi to skomplikowało sytuację? Jak mógłbym rozwiązać ten problem? Więc to wcale nie musimy nie wiadomo jak sobie kodzić, rysować. Możemy sobie nawet jadąc tramwajem czy gdziekolwiek inny siedzieć i po prostu się zastanowić. Nie? To możemy dojść do bardzo ciekawych wniosków i zupełnie innych niż mamy obecnie. I takie kwestionowanie tych utartych gdzieś tam przekonań koniec końców wydaje mi się, że się nam opłaca.
O, to bardzo fajnie nazwałeś, nie? Kwestionowanie tych utartych przekonań. A druga rzecz, którą tutaj wychwyciłem, to jest to, żeby czasami na siebie narzucić to ograniczenie. Na przykład jakbym to zrobił bez baz danych tej drugiej, jakbym to zrobił bez command handlera. To jest też takie ćwiczenie programistyczne, które ja często, jeżeli mam tylko okazję, to wykonuję zespołem. Mamy zaimplementować jakiś problem, relatywnie nieduży, ale zaimplementujmy go narzucając właśnie na siebie jakieś ograniczenie. Nie? Czyli przykładowo, korzystamy na przykład z programowania, powiedzmy, obiektowego, to zróbmy to bez obiektów. Nie? Tak. Jakby zobaczmy, jakby to wyglądało funkcyjne. Używamy ORM-a, to zobaczmy, jakby to wyglądało bez tego ORM-a. Nie? Jakby efekty mogą być zaskakujące, bo nawet jeżeli ich nie używujemy w projekcie, to ta ścieżka, którą przeszliśmy, która spowodowała właśnie, że być może coś nowego zobaczyliśmy, czego wcześniej nie widzieliśmy, bo zawsze, wiesz, korzystaliśmy z pełnego spektrum możliwości, a tutaj właśnie tej jednej możliwości jej użycia właściwie sobie zabroniliśmy, no to jakiś gain jest, jak to się mówi, no pain, no gain. I gdzieś tam mogę na końcu być lepszym programistą czy programistką. Samo przez to tylko zakwestionowanie i zablokowanie na chwilę w formie ćwiczenia użycia jakiegoś konceptu.
Tak, no wydaje mi się, że też fajnym takim elementem związanym z tym, co powiedziałeś, jest takie zoom in, zoom out podejście, czyli zobaczyć sobie, spojrzeć na ten wzorzec sobie z perspektywy samego kodu i takich czysto technicznych zalet, ale potem zrobić ten zoom out i się zastanowić, jak to wpływa na całą architekturę. No i zresztą stąd też się wywodzi CQRS, bo Greg wziął CQS-a, czyli wzorzec w kodzie i zastanowił się, a co by było, gdybyśmy to wzięli, spojrzeli na to szerzej. No i też ja popieram właśnie wychodzenie poza swój bąbelek, bo ja na przykład kiedyś byłem strasznym hejterem JavaScriptu i TypeScriptu, jak zresztą wielu backendowców i C-sharpowców czy tam Javowców, no ale jak poprogramowałem, to nagle się okazało, że jak przestałem na niego patrzeć i interpretować go jako język obiektowy, tylko bardziej funkcyjny, no to też zaczęło mi się nagle podobać i zaczęło wszystko mieć sens. I potem jak nawet wróciłem do tych swoich leży, czyli do tych pierwotnego mojego środowiska, no to tak naprawdę wróciłem już z pewną wiedzą, która pomogła mi też właśnie w tym moim pierwotnym środowisku, więc ja bardzo zachęcam do właśnie zastanawienia się, z czego te wynikają i powrotu do podstaw, bo o tym bardzo często zapominamy. I tak jak mówiłeś, narzucanie sobie ograniczeń to jest niestety to, co my sobie za rzadko robimy, bo zwykle jest tak, że zaczynamy z projektem i mówimy, o, teraz się wyszaleję.
No chyba w tym momencie to jest ten moment, gdzie możemy postawić kropkę na D. Dzięki, Oskar, za podzielenie się swoją wizją tutaj i przemyśleniami odnośnie CQRS-a. A drodzy słuchacze, wam dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.